Drodzy Państwo, dzisiaj temat zwycięstwo 1920 roku i jego następstwa dla Rzeczypospolitej. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz. Kłaniam się, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryi.
Teraz i zawsze. Cieszymy się, że pan do nas przybył w tak ważny dzień, uroczystość w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, ale też święto Wojska Polskiego. No i pamiętne czasy, 93 lata temu, cud nad Wisłą, jak to wczoraj pięknie też podkreślił ksiądz arcybiskup Hozer podczas uroczystości. Bóg, honor i ojczyzna to siły budujące każde państwo. Tak pewnie ci, którzy zmagali się z bolszewikami w roku 20, widzieli też, by na tym postawić, na tym budować, ponieważ Sowieci, zwyciężając na tych frontach wewnętrznych, no, próbowali pójść dalej w stronę Rzeczypospolitej i zjazd komunistyczny w Moskwie na początku 20 roku wydał wyrok na Polskę. Trocki zapowiadał jej zagładę w liście do komunistów francuskich, więc to nie tylko chodziło o Polskę, ale pójść dalej. No i zawiedli się, tak? Myśmy mieli silniejszą kartę w ręku.
Myśmy mieli większą determinację, myśmy mieli większą siłę woli, no, ale też nie lekceważmy tego, co się zdarzyło pod Warszawą na skutek modlitw, na skutek wielkiego religijnego stanowiska całego narodu. To, że był cud nad Wisłą, to nie jest rzecz, którą można zlekceważyć. To był bardzo istotny, kluczowy element tego, co się wówczas wydarzyło. Sami Rosjanie byli absolutnie, czy też Sowieci, tak może lepiej powiedzieć, byli absolutnie przekonani, że wygrają. Gdy marszałek Tuchaczewski mówił, że po trupie Polski pójdziemy na zachód po to, żeby zwyciężyła rewolucja światowa, to mówił rzeczy, o których był przekonany, że za chwileczkę się zdarzą. I rzeczywiście wojska polskie były słabsze, a miesiąc odwrotu od Kijowa do Warszawy, czasami odwrotu w bezładzie, czasami odwrotu, który był rodził wrażenie paniki, nastrajał niesłychanie pesymistycznie. W pismach Piłsudskiego widać, jak on niesłychanie przeżywa właśnie załamanie ducha narodu. To generał Rozwadowski, który został wówczas szefem sztabu, był człowiekiem, który był pełen absolutnego przekonania, że zwycięstwo jest możliwe i że on to zwycięstwo przygotuje. I rzeczywiście plan Rozwadowskiego, przyjęty przez Piłsudskiego, zatwierdzony przez Piłsudskiego i w dużym stopniu poprzez uderzenie z Nadwieprza, realizowany przez Piłsudskiego, rozstrzygnął o tym zwycięstwie. Ale nie byłoby go bez religijnego, bez zawierzenia Matce Boskiej i bez powrotu, tak powiem, katolickiego narodu na scenę Europy, bo tym był też rok 20. Rok 20 zmienił Polskę zasadniczo. Do tego czasu Polska była jednym z wielu państw czy narodów wyłaniających się z pierwszej wojny światowej, ale jako wynik pewnych układów, porozumień, powiedziałbym, zakulisowych, różnorodnych negocjacji i rozmów. Rok 20 sprawił, że Polska odzyskała niepodległość dzięki własnej sile, dzięki sile zbrojnej, dzięki czynowi zbrojnemu. To postawiło Polskę na równi z innymi zwycięskimi państwami ówczesnej Europy i przez całe 20 lat tej niepodległości II Rzeczpospolitej Polska była uważana właśnie dzięki zwycięstwu z 20 roku za istotną siłę militarną w Europie. To był jeden z fundamentów naszego ówczesnego miejsca na arenie międzynarodowej, ale także przemian wewnętrznych. Mówiłem już o tym, że gdy zastanawiamy się, jak doszło do tego, że korpus oficerski składający się z ludzi wyszkolonych i służących w armiach zaborczych, w trzech różnych armiach zaborczych, utworzył jedną armię, no to w dużym stopniu właśnie dzięki zwycięstwu 20 roku. Wtedy oficerowie, którzy służyli w armii carskiej, musieli się określić i zdecydować walczyć przeciwko swoim kolegom, z którymi często byli w tych samych korpusach, w tych samych pułkach, w tych samych jednostkach, z którymi często byli w tych samych szkołach, a teraz stanęli po przeciwnej stronie. Oni zdawali niejako egzamin ze swojego praktycznego, nie słownego, werbalnego, ale praktycznego patriotyzmu. Ci, którzy służyli w armii niemieckiej, często musieli walczyć z Niemcami. Ci, którzy służyli w armii rosyjskiej, często musieli walczyć właśnie z Sowietami czy z Rosjanami. I praktycznie ten korpus oficerski, ta armia zrastała się w boju roku 20. Ten bój przyniósł nam zupełnie nową, niepodległą Polskę. Gdy zastanawiamy się nad tym, jak wyrosło to najwspanialsze, bo to tak trzeba powiedzieć, pokolenie, które urodziło się i wychowało w II Rzeczpospolitej, to było najwspanialsze pokolenie, jakie mieliśmy chyba od czasów XVI wieku. To ono wyrosło właśnie dzięki zwycięstwu roku 20, dzięki cudowi nad Wisłą, dzięki Bitwie Warszawskiej i dzięki przekonaniu ufundowanym na tym, że my sami sobie zawdzięczamy niepodległość, sami ją wywalczyliśmy własnymi rękoma. To później owocowało wielkim patriotyzmem, to później owocowało wielkim taką atencją wielką dla wojska i armii polskiej. To później owocowało także olbrzymią zdolnością do poświęcenia się aż do ofiary krwi, czego dowodem była cała II wojna światowa, no ale powstanie warszawskie w szczególności. Ale to owocowało też szacunkiem innych narodów, ale niestety też owocowało zemstą ze strony Sowietów. A gdy zastanawiamy się, jak doszło do tego planu realizowanego przez Sowiety nieomal do samego 89 roku, planom polegającym na niszczeniu polskiej elity, fizycznym mordowaniu polskiej elity, począwszy od tego, co się zdarzało na Kresach Wschodnich w 1939 roku, przez Katyń, przez wywózki, przez morderstwa późniejsze, aż do morderstw księży w roku 89, to jest właśnie także pewnego rodzaju rosyjski wniosek wyciągnięty z 20 roku. Polska jest narodem, który pod kierownictwem inteligencji, pod kierownictwem wojska, pod kierownictwem elity policyjnej, pod kierownictwem elity intelektualnej, naukowej, jest narodem groźnym, który może, tak powiem, ukształtować ład europejski inaczej niż tego chce Rosja. Dlatego trzeba zniszczyć, fizycznie wyeliminować polską elitę. Takie wnioski wyciągnęli Rosjanie, takie Sowiety wyciągnęły wnioski z roku 20 i bardzo systematycznie ten plan, morderczy plan, eksterminacyjny plan wobec Polski realizowały.
Polska też się jednoczyła wokół konkretnych ludzi, bo myślimy o przywódcach polskich, z drugiej strony przywódcy Armii Czerwonej, tak, bo te dwie armie, Armia Wojska Polskiego stanęła naprzeciw Armii Czerwonej i wygrała. Jacy to byli ludzie, bo oni też mieli pewne widzenie, tak? Chociażby ci stratedzy, tu mamy Piłsudskiego, mamy generała Rozwadowskiego.
No mamy Sosnkowskiego, mamy Sikorskiego, mamy Józefa Hallera, mamy generała Szeptyckiego, mamy młodziutkiego wówczas generała Rydza-Śmigłego. No cały kwiat polskich oficerów. W ówczesnej armii polskiej było blisko 20 tysięcy oficerów. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, to była olbrzymia, naprawdę wielka, milionowa nowa armia, którą zmobilizowano, która się zmobilizowała, która powstała częściowo podczas powstania, na przykład powstanie poznańskie przyniosło blisko 93-tysięczną armię. Z Halerem przyjechało do Polski też 90 tysięcy. To był wszystko wysiłek narodu, który na szczęście był możliwy dlatego, między innymi, to paradoks, ale trzeba o nim powiedzieć, że ani Niemcom, ani Rosjanom w czasie I wojny światowej nie udało się mimo wielu wysiłków skłonić Polaków, by masowo wstępowali do formacji wojskowych dla nich tworzonych. W związku z tym Polska nie dała, tak powiem, kwiatu swojego żołnierskiego wysiłku w czasie I wojny światowej ani Rosji, ani Niemcom i ten potencjał został zachowany na starcie, na wojnę z Rosją sowiecką.
A jakie to były duże armie? Bo też tak mówi się, że my spięliśmy się z potęgą, ogromną potęgą. Oni nas, można powiedzieć, przekraczali, jeżeli chodzi o ilość, o te możliwości bojowe, a my daliśmy sobie radę.
No pod samą Warszawą to nie były wielkie z dzisiejszego punktu widzenia, ale i z tamtejszego punktu widzenia, z I wojny światowej, gdzie ścierały się z sobą czasami wieloset tysięczne. Ja mogę się mylić, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że obie strony nie zgromadziły pod samą Warszawą, powtarzam, więcej niż sto kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy naprzeciwko generała Sikorskiego, który dysponował na północnym froncie 40-tysięczną grupą, stanęły wojska rosyjskie 60-tysięczne. Więc to były tego rzędu potencjały. Obie strony nie zgromadziły pod Warszawą więcej niż po sto kilkadziesiąt tysięcy osób, żołnierzy.
A skąd ta nazwa? Bitwa Warszawska czy Cud nad Wisłą? Bo wiemy, że to poważna potyczka.
Nie, to nie potyczka. To rzeczywiście wielka bitwa. Wielka zarówno liczbowo, chociaż były takie, które ją oczywiście przewyższały w tamtej wojnie, jak i wielka olbrzymim znaczeniem dla Polski, o czym już mówiłem, ale także znaczeniem dla całej Europy i całego świata. Nie dość powtarzać tej banalnej prawdy, że gdybyśmy tę bitwę przegrali, to najprawdopodobniej duża część Niemiec, duża część Europy stałaby się bolszewicka już wówczas, już w 2021 roku. Europa zostałaby zbolszewizowana, skomunizowana o 25 lat wcześniej niż to się dokonało po II wojnie światowej, co oznacza, że nie można wykluczyć, żebyśmy dzisiaj, proszę ojca, z sobą nie rozmawiali, bo po prostu nie byłoby tutaj żadnej Polski, byłaby tylko Polsza jako prowincja państwa formacji komunistycznej i tyle. Takie byłyby tego konsekwencje, gdybyśmy wówczas pod Warszawą przegrali. Więc nazwa Bitwa Warszawska, po prostu dlatego, że zdobycie Warszawy wbrew różnorodnym opiniom, a w tej sprawie są spory wśród specjalistów, było jednak dla Rosjan, dla komunistów elementem zasadniczym. Oni nie mogli sobie pozwolić na zostawienie Warszawy z tyłu i maszerować dalej naprzód, zostawiając wielki garnizon warszawski. Musieli Warszawę zdobyć i zniszczyć. Stąd Bitwa Warszawska. A Cud nad Wisłą ma podwójne znaczenie. Po pierwsze dlatego, bo naprawdę żołnierze widzieli poprzedniego dnia Matkę Boską, jak powstrzymywała Sowietów. I to widzieli zarówno żołnierze sowieccy, jak i żołnierze polscy. Rzeczywiście takie przeżycie metafizyczne ludzie wtedy pod Warszawą mieli. A po drugie dlatego, że wszyscy sądzili wówczas, że my tę bitwę przegramy. Wszyscy uważali, że my tę bitwę przegramy. Byli nawet tacy politycy, którzy się już wybierali do Poznania, żeby tam budować ostatnią linię oporu. Zresztą z obu stron politycznego frontu wewnątrz polskiego bywały załamania w tamtym czasie i to też trudno się dziwić, bo sytuacja była nieprawdopodobnie napięta i dramatyczna. Więc cudem było to, że jednak wygraliśmy, chociaż wydawało się, że przegramy i wszyscy byli przekonani o naszej przegranej. Więc to też jest element pewnego zaskoczenia, który na ludzkie, po ludzku nazwane jest cudem.
Ta wojna polsko-bolszewicka, te zmagania dosyć, można powiedzieć, długo trwały, bo nim 14-15 sierpnia 20 roku, to mamy walki o Wilno już 31 grudnia 18 roku.
I jak to napaści Rosjan na polskie Wilno, na Wilno, które było w rękach polskich. Tak, od tego się zaczęło. Znaczy warto to przypominać, bo i w samej Polsce z różnych powodów sporów i dyskusji, czy historyków, czy polityków, ta sprawa bywa fałszowana. Czasami przypisuje się Piłsudskiemu, że to on dla pewnych iluzji, dla pewnych kombinacji, dla pewnego politycznego planu niepotrzebnie rozpoczął wojnę z bolszewikami, a przecież można było się z nimi ułożyć. No to jest złudzenie. To jest po prostu absolutne niezrozumienie tego, czym był i jest komunizm i branie pewnej gry propagandowej ze strony sowieckiej za rzeczywistość. Ale przecież zaczęło się od napaści właśnie sowieckiej, na Wilno. I dopiero reakcja Polski doprowadziła do ustanowienia granicy zajętej przez wojska polskie pod polską administracją, granicy Polski na linii od Połocka do Kamienica Podolskiego i Poskirowa.
My tak walczyliśmy o Wilno, o Berezę Kartuską, Lidę, Mińsk, Latyczów, Żytomierz, Czarnobyl, Lwów. No i tak jak mówiliśmy w programie...
Lwów był wtedy już w rękach polskich od dawna, dlatego że na przełomie 18 i 19 roku dzieci lwowskie zadecydowały o tym, że Lwów pozostał przy Polsce zdobyty naprawdę ofiarą, wielką ofiarą krwi samych lwowian.
I te wydarzenia z roku 14-15 sierpnia, później wycofują się Niemcy, tylko bolszewicy. Nasz mamy tą bitwę pod Niemnem 20-26 września 20 roku. Jak to wyglądało po tym zwycięstwie, po tym cudzie nad Wisłą? Jak toczyły się te...
Pod bitwie niemieckiej. No tak. To jest jedna z większych zagadek i takich chyba dyplomatycznych wstydów w polskiej polityce, dlatego że wszystkie strony, co do faktów, wszyscy się zgadzają. Na pewno Rosjanie się zgadzali na granice dużo bardziej wysunięte na wschód. Na przykład Mińsk byli gotowi pozostawić po stronie polskiej, ale nie tylko, niż to się w rzeczywistości stało. Komisja, bo to też nienormalna sytuacja. Proszę sobie wyobrazić, że te rokowania pokojowe ze strony polskiej nie były prowadzone przez rząd, nie były prowadzone przez zawodowych dyplomatów czy przez ludzi, którzy byliby odpowiedzialni, bo na przykład byli ministrami czy pełnomocnikami ministra spraw zagranicznych czy premiera. Nie. Wydelegowano specjalną komisję sejmową, która prowadziła te rokowania. No to rzeczywiście skutkowało na czele, taką główną rolę odgrywał pan Stanisław Grabski, który osobiście uważał, że nie należy umożliwiać Piłsudskiemu dalszych możliwości gry politycznej przeciwko Rosji i dlatego należy zminimalizować zakres polskiego obszaru wysuniętego na wschód. I jego, tak powiem, dorobkiem jest ta linia graniczna, jaka ostatecznie została ustalona, rezygnująca z większości ziem, dawnych ziem wschodnich Rzeczpospolitej. To mogło wyglądać inaczej, bo wojska sowieckie były po prostu pokonane i Lenin, Trocki mieli tego pełną świadomość, że będą musieli się zgadzać na polskie żądania, ale nie chciano ich stawiać, bo uważano, że to umożliwi Piłsudskiemu powrót do koncepcji federacyjnych, czyli koncepcji stworzenia wielkiej przestrzeni niepodległości i wolności między Polską a Rosją, która byłaby dla nas także pewnego rodzaju buforem, także możliwością odgrodzenia się od imperialistycznych zapędów Sowietów. tego nie chciano, do tego pomysłu nie chciano wracać, stąd rezygnacja z nabytków terytorialnych.
Wygraliśmy wiele bitew, scaliliśmy się jako naród, wygraliśmy wojnę polsko-bolszewicką, tym samym daliśmy odpór. Ta rewolucja nie dostała się, no nie rozlała się po całej Europie. I pytanie o te konsekwencje później dla nas, jako narodu, jako państwa, w tej dużej polityce, myślę o polityce zagranicznej, znaczeniu Polski na mapie Europy, ale też wewnątrz kraju, bo po 29 latach.
Po 20 niestety.
Tak, przepraszam, po 20 latach mamy wojnę, niestety, można powiedzieć,
już
już nas dostali, prawda? I tak jak pan minister mówił, no targnęli się na tą najlepszą tkankę narodu,
tak,
na oficerów.
Bo Sowieci uważali, że trzeba Polskę po prostu zniszczyć. Trzeba wyeliminować Polskę jako podmiot rzeczywiście życia międzynarodowego. Trzeba sprowadzić Polskę do poziomu, że tak powiem, pewnej masy ludnościowej, a nie żywego narodu o własnym miejscu.
Kolejny raz wydano na nas wyrok, tak?
Tak, wydano na nas wyrok.
Ale jak to wyglądało w tych latach międzywojennych, tak, jak do II wojny światowej. Na ile my potrafiliśmy to zagospodarować, co stało się naszym udziałem?
To oczywiście jest pytanie na dłuższą rozmowę i nie jestem przygotowany teraz, żeby to formułować w sposób szeroki, ale powiedzmy sobie tak. Nie ma wątpliwości, że zrobiono stukrotnie więcej, niż było możliwe. Naprawdę wysiłek zarówno gospodarczy, społeczny, jak i polityczny, jaki włożono w odbudowę państwa polskiego dzięki zwycięstwu 20 roku, był imponujący. Scalono kraj z punktu widzenia prawnego, scalono kraj z punktu widzenia logistycznego, stworzono jedną sieć kolejową, jedną sieć dróg, stworzono faktyczną infrastrukturę państwa polskiego, zbudowano port gdyński, zbudowano wielki centralny ośrodek przemysłowy w Widłach SAN-u, który dawał faktyczną niezależność militarną, gospodarczo-militarną Polsce, zaplecze do produkcji zbrojeniowej i rozbudowę własnego przemysłu, który dawał rosnące zatrudnienie. Być może najsłabiej rozwiązano problemy armii. Polska po roku 20 była uważana na zewnątrz i była uważana wewnątrz przez samych Polaków za istotną siłę militarną. Mówiono czasem nawet potęgę militarną, no ale powiedzmy istotną siłę militarną i to w jakiś sposób można by powiedzieć, że demobilizowało ówczesne kierownictwo państwa. Poza tym, co robił późniejszy generał Maczek, który stworzył oddziały zmotoryzowane, poza w istocie prototypową produkcją samolotów Łosi, nie unowocześniono wojska zgodnie z tymi tendencjami, jakie wówczas głównie narzucały Niemcy, czyli wojska zbudowane do Blitzkriegu, do wojny błyskawicznej, głównie wojska mechaniczne i lotnictwo. W tych dwóch dziedzinach Polska była bardzo, bardzo słaba, choć miała bardzo istotne rozwiązania, że tak powiem, jednostkowe, ale one nie zostały i nie zrobiono wiele, żeby one stały się podstawą struktury wojska.
Czy zajęliśmy się czymś innym, czy nie czuliśmy wroga za ścianą?
Wydaje się, że był jeszcze inny powód, ale powtarzam jeszcze raz, moje sądy w tej materii są raczej, mogą być raczej powierzchowne. Istnieje taka opinia, że Piłsudski przykładał tak dużą wagę do kawalerii, iż ze względów także logistycznych, ze względu na kształt polskich dróg i tak dalej, że zlekceważył lekceważył budowę armii pancernych, że nie przywiązywał do tego dostatecznej wagi, a to on bardzo długo, no w istocie przez cały ten okres, prawda, do śmierci decydował o kierunkach rozwoju armii. To była bardzo duża, wielka, można by powiedzieć, armia, ale nie tak nowoczesna jak nasi przeciwnicy. I to zarówno Rosjanie, jak i Niemcy. Jedna i druga strona koncentrowała swój wysiłek na właśnie siłach pancernych i na lotnictwie. My niestety nie. Więc tu, ale powtarzam jeszcze raz, to jest osobna dyskusja, trzeba by więcej wiedzieć, a ja niestety takiej wiedzy teraz nie posiadam, w jakim stopniu ówczesne możliwości finansowe były na tyle rozwinięte, żeby sprostać przynajmniej częściowo, bo w pełnym wymiarze to oczywiście było niemożliwe. Polska była nieporównanie słabsza gospodarczo i od Rosji, i od Niemiec, więc takich samych wartości wystawić nie mogliśmy, ale analogiczne wydaje się, że było to możliwe i że nie zrobiono tego właśnie ze względu na przywiązanie Piłsudskiego do tego kształtu armii, którą zwyciężył w roku 20. Przywiązywał się niejako do przeszłości, do tego, co dało mu tak wielki sukces i całemu państwu polskiemu, to jest w ogóle bezsporne, i narodowi polskiemu.
Te 20 lat zaatakowały nas Niemcy, Rosja, a te następstwa dzisiaj patrzymy jeszcze z większej perspektywy, tak? Bo minęło 93 lata. Pan minister mówi, za 7 lat powinna kolumna chwały stanąć dla tych, którzy zwyciężyli w roku.
Najpóźniej chwały Wojska Polskiego. Nie chodzi, choć oczywiście to jest sprawa zasadnicza, o tych konkretnych żołnierzy, dowódców i także polityków, ale przede wszystkim żołnierzy i dowódców, którzy tam ginęli i zwyciężali, ale chodzi także po prostu o Wojsko Polskie, bo w roku 20 odrodziło się Wojsko Polskie w swoich najlepszych tradycjach i najlepszych osiągnięciach, jakie kiedykolwiek miało, i powrót do tamtej tradycji, nie mówię oczywiście o tamtego kształtu organizacyjnego, ale do tamtej tradycji, do takiego ducha wojskowego, jaki wówczas był, ducha z jednej strony bardzo głęboko chrześcijańskiego i bardzo, bardzo głęboko patriotycznego. Gdy patrzymy dzisiaj na armię polską, która jest rodzajem przedsiębiorstwa, po prostu jest ukształtowana jak przedsiębiorstwo, gdzie się zawiera kontrakty i niestety często ich nie dotrzymuje.
Czasem na boku ktoś robi pieniądze.
A na boku się jeszcze robi pieniądze i porówna się z duchem tamtej armii, no to widać olbrzymią, gigantyczną różnicę, oczywiście na korzyść tamtej armii. Otóż to musi być tak, to powinien być pomnik chwały Wojska Polskiego. On powinien uczyć nas wszystkich historii, uczyć nas dumy z historii, ale też uczyć nas przyszłości, jaką Polska powinna być, bo na razie tę funkcję spełnia pałac imienia Stalina, pałac imienia największego zbrodniarza ludzkości, który za główne zadanie postawił sobie zniszczenie narodu polskiego, i my go czcimy najwyższym budynkiem w Warszawie i w Polsce. To jest budynek, który ogląda każde dziecko przyjeżdżające do Warszawy i każdy cudzoziemiec przyjeżdżający do Warszawy. Nie widzi pomnika roku 20, nie widzi pomnika chwały Wojska Polskiego, nie widzi łuku triumfalnego roku 20. Nie, bo w ogóle takich pomników w Warszawie nie ma. Po prostu w ogóle nie ma. Jest pomnik zbrodniarza, który Polskę katował. Więc zastanówmy się, co my chcemy z sobą samym jako narodem tak naprawdę zrobić. Jest dzisiaj 15 sierpnia, kończy się, ale jest 15 sierpnia. Każdego 15 sierpnia przypomina się o tamtym zwycięstwie. Różni ludzie wydają różne odezwy, piszą teksty i tak dalej, i tak dalej. Ale codzienny kształt Warszawy i Polski pozostaje taki, jakbyśmy nadal tkwili w głębokim komunizmie. Nadal najważniejszym, powtarzam, symbolem Warszawy jest symbol kata Warszawy i nadal nie ma pomnika upamiętniającego wielkie zwycięstwo narodu polskiego. Jakże chcemy mieć i żądamy szacunku od innych narodów, jeżeli nie mamy szacunku dla własnej krwi i własnego narodu.
Panie ministrze, patrząc na to, co stało się w roku 20, widzimy determinację przywódców, determinację narodu, bo i wojsko, ale ten, kto nie mógł pójść do broni, modlił się, prawda, jak ksiądz arcybiskup wspomniał Hozer wczoraj, to od biskupów, od hierarchii, prawda, cały naród wiedział, co musimy zrobić w tej konkretnej chwili.
I pamiętajmy o ofierze, wielkiej ofierze księdza Ignacego Skorupki, prawda, który przecież z krzyżem prowadził atak polskich żołnierzy. Nie miał innej broni, miał tylko krzyż.
I pytanie, czy dzisiaj i do czego potrzebna, i jaka potrzebna nam jest determinacja, bo mówi się, że no nie trzeba występować z orężem, nie trzeba napadać, wystarczy chociażby podbić gospodarkę, uzależnić, tak, bo wtedy chciano zniszczyć, chciano wprowadzić nowe rozdanie, tak, jeżeli chodzi też o ideologię pewną. Już były przyczółki przygotowane w krajach Europy i gdyby przeszło wojsko Armii Czerwonej przez Warszawę, rozlałaby się ta ideologia na całą Europę, powodując spustoszenie i moralne, i gospodarcze, polityczne. Tak by się stało.
A także fizyczne. Tak. A także fizyczne. Warto sobie uświadomić, że ofiar morderstw sowieckich byłoby po prostu poza tymi dziesiątkami milionów, które i tak nastąpiły, nieporównanie więcej.
Tylko też, no ile oni sami mordowali tak wewnątrz. Te łagry, można powiedzieć, po II wojnie światowej nie były zapełniane tylko...
Ale i przed, proszę przed, ojca, tak. Ale i przed. Przypomnijmy sobie te listy Lenina, który mówił, tam w Tambowie trzeba rozstrzelać przynajmniej 2000 ludzi, dopóki ich nie rozstrzelacie, dopóty nic nie będzie. Naprawdę, takie listy wysyłał codziennie. Codziennie Lenin wysyłał listy do poszczególnych oddziałów nakazujące rozstrzeliwanie, niszczenie, mordowanie ludzi jako narzędzie władzy.
I dzisiaj.
Także to nie jest tak, że to Stalin dopiero zaczął ludobójstwo. To było już u samego początku. A pamiętajmy, że ta armia, która szła na Warszawę pod dowództwem Tuchaczewskiego i marszałka Budionnego z południa, Tuchaczewskiego z północy, była przecież dowodzona przez Trockiego. To Trocki był twórcą armii sowieckiej. On ją zorganizował.
I teraz ta perspektywa i to, co dzisiaj, do czego my, jako naród, czy czujemy się jakoś zdeterminowani, tak? Czy mamy o co walczyć, czy mamy tą świadomość, że potrzeba właśnie silnej wiary, silnych morali, zasad, czegoś, co nam pozwoli funkcjonować, bo może wroga nie widzimy tuż obok nas, za granicą, może tak nie patrzymy dzisiaj na siebie, nawet może nie powinniśmy. Ale co dalej?
Znaczy, przede wszystkim powinniśmy być świadomi, że żyjemy w świecie nie mniej niebezpiecznym niż ten, który był wtedy w 1920 roku. To, że to jest świat pełen najróżnorodniejszych, straszliwych czasami zagrożeń, o tym przypomina nam czy wojna z 2008 roku, gdy Rosjanie chcieli zniszczyć niepodległość Gruzji, chcieli zająć Tbilisi, chcieli obalić ówcześnie tam wybranego prezydenta Saakaszwilego i tylko właśnie determinacja prezydenta Kaczyńskiego, który porozumiał się natychmiast z prezydentami innych państw Europy Środkowej, pojechali tam, stanęli, porozumieli się z przewodniczącym Unii Europejskiej Sarkozym, porozumieli się z prezydentem Bushem i ta demonstracja plus interwencja polityczna plus wysłanie, bo o tym też warto pamiętać, po prostu okrętów Stanów Zjednoczonych w stronę Gruzji, to wszystko sprawiło, że Gruzja została uratowana i tutaj determinacja polityczna prezydenta Kaczyńskiego odegrała olbrzymią, jeżeli nie kluczową rolę w uratowaniu Gruzji na wiele lat. To jest też, musimy też się tego wreszcie nauczyć, mieć świadomość tego, że jeżeli nie będziemy potrafili rozgrywać bezkrwawych bitew daleko od własnych granic, to prędzej czy później wróg stanie na naszych granicach i trzeba będzie się bronić na Bugu, a nie na przedpolach Tbilisi. Tak wygląda struktura życia politycznego i tutaj nie ma co być specjalnie naiwnym. dziwnym. Oczywiście, oby nigdy nam nie zagroziła wojna, oby to nie było potrzebne. No, ale jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. To stare powiedzenie łacińskie nadal jest aktualne. Jeżeli nie będziemy mieli silnej armii, ale naprawdę silnej armii, i to silnej także duchem, silnej wiarą, silnej patriotyzmem przede wszystkim, czyli świadomością tego, że walczy się nie dla pieniędzy, ale dla obrony własnego narodu. Co nie znaczy, żeby żołnierze nie powinni być sowicie wynagradzani. Tak, powinni. To jest zupełnie oczywiste, że powinni. Ale jednak główna motywacja żołnierza, który ryzykuje tak niesłychanie wiele w każdym momencie swoje życie, to musi być motywacja patriotyczna. Wychowanie patriotyczne jest elementem determinującym istnienie w ogóle narodu i jego trwałość. Tę świadomość musimy mieć, dlatego też no, z całym szacunkiem dla wszystkich polityków, którzy mają różnorodne pomysły i tak dalej, ale takich ludzi, którzy uważają, że polskość to nienormalność, trzeba trzymać od władzy jak najdalej, dlatego że oni może mają jakieś inne zalety, może mogą być spełniać jakieś inne role społeczne i na pewno dobrze zarabiać i niech im się dobrze darzy, ale nie mogą kierować narodem i państwem, którego sami nienawidzą, bo wtedy tylko wprowadzają destrukcję i niszczą całą strukturę narodową. I takim procesem niszczenia jesteśmy dzisiaj właśnie zagrożeni. Dlatego też zanim odbudujemy armię, musimy odbudować rodzinę, musimy odbudować szkołę, musimy odbudować nauczanie, musimy odbudować politykę, musimy odbudować wychowanie przede wszystkim, bo jeżeli nie będziemy mieli wychowania, powtarzam raz jeszcze, patriotycznego i religijnego, to naród skarleje i będzie łatwym łupem dla każdego.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj gościem naszym jest pan poseł Antoni Macierewicz. Temat: zwycięstwo roku 20, jego następstwa dla Rzeczypospolitej. Czekamy na telefony. Numery do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla tych, którzy odbierają program poza granicami Polski 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. 25 minut po 22.
Zawieje w polu znaki, zasypie wiatr, ból i żal. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Nim czas odbierze mowę ptaka, kamienny krzyż zetrze w piach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Kochany, weź moje serce, nie chcę się bać, że to, co najdroższe, stracę na zawsze. Weź moje serce, gdyby zły czas zabrał jedno z nas. A gdy całować raz, śpiewajmy pamięć
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew Zawiercia. Bardzo chciałbym serdecznie pozdrowić pana posła, pana ministra Antoniego Macierewicza. Właśnie takich ludzi jak pan minister jest nam teraz niezmiernie potrzeba. Właśnie przed chwileczką skończyłem oglądać film i taka naszła mnie refleksja. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Tego brak jest u nas teraz w kraju na każdym kroku. Dlatego chciałbym, aby tacy ludzie jak pan Antoś byli przede wszystkim pokazywani u nas w telewizji i w radio. Pozdrawiam ojców i życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże panu.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To niezasłużone dla mnie miłe słowa, ale rzeczywiście takie będą Rzeczpospolite jak młodzieży chowanie. To jest maksyma Zamoyskiego, która jest ciągle ważna. Co więcej, proszę zauważyć, że mimo ataku na patriotyzm, mimo ataku na kształcenie historyczne, mimo ataku na młodzież, ten patriotyzm aż się z polskiej młodzieży, aż kipi, aż się z polskiej młodzieży wylewa. Czasami przybiera formy może drastyczne. Wtedy jest łatwy do prowokowania, łatwy do czasami manipulowania przez wrogów, którzy chcą po prowokacji pokazać, proszę bardzo, zobaczcie, to są jacyś ludzie, którzy są łatwi do agresji, do podejmowania agresywnych działań, ale przecież nie ma wątpliwości, że intuicja młodzieży bronienia honoru polskiej flagi, bronienia honoru polskich bohaterów, potępienia zbrodniarzy komunistycznych. Gdy patrzyłem na film pokazujący całą sprawę związaną z profesorem, z panem Baumanem, no to przecież wstydziłem się za tych, którzy bronili tamtej sowieckiej ideologii, bronili sowieckiej przeszłości, zbrodniczej przeszłości tego człowieka. Jak można w dzisiejszych czasach, tyle lat po niby obaleniu komunizmu, atakować młodzież, która potępia komunizm, potępia zbrodnie komunistyczne? Tej młodzieży należy się podziękowanie za to, że ma taką wrażliwość, że chce potępić zbrodnie komunistyczne. Tej młodzieży, która rozwija sztandar, rozwija hasła przypominające o zbrodni wołyńskiej, należy się podziękowanie. Tej młodzieży, która broni honoru polskiego munduru i polskiej flagi, należy się podziękowanie, a nie atak, nie nazywanie ich kibolami, nie obrzucanie ich wyzwiskami z najwyższych trybun rządowych. To jest dopiero patologia, gdy premier mówi, że polskość to nienormalność. To jest dopiero patologia, gdy premier atakuje polską młodzież za manifestację jej patriotyzmu. Z tego należy się cieszyć, to należy pielęgnować, to należy rozwijać, a nie atakować, a nie prowokować.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marek z Błonia. Pozdrawiam pana ministra, posła, pozdrawiam ojca. Bardzo się cieszę, że pan minister dzisiaj... Możemy posłuchać pana ministra i chciałem powiedzieć, że również popieram pierwszego przedmówcę, że jest pan wyjątkowym człowiekiem i wbrew temu, co mówią w oficjalnych mediach, praktycznie wszędzie teraz, wyśmiewając pana w kabaretach, w oficjalnych dziennikach, w programach, jest pan wielkim człowiekiem. Jest pan wielkim człowiekiem, jest pan człowiekiem, któremu przyświeca na pewno Bóg, honor, ojczyzna. I ci ludzie właśnie, którzy walczyli w 20 roku o obronę Polski, im przyświecały te same słowa. Bóg, honor, ojczyzna. To są najpiękniejsze, najświętsze słowa, które powinny przyświecać każdemu z nas. Powinniśmy iść przez życie z tymi słowami i tylko wtedy można właśnie coś osiągnąć. Ci, co nami rządzą w tej chwili, właśnie, jakimi słowami, czym oni mogą się po prostu pochwalić? Oni po prostu niczym się nie mogą pochwalić. Myślę, że Rosjanie, komuniści, prawda, i Niemcy, to są dwa narody, które wręcz patologicznie nienawidzą Polaków. I Już to raz powiedziałem kiedyś w Radio Maryja. Polak i Niemiec będzie dobry dla Polaka. Polak i Rosjanin będzie dobry dla Polaka tylko wtedy, kiedy będzie miał 2 metry piachu nad nim. To jest trochę brzydkie powiedzenie, no ale chyba jednak prawdziwe, prawda? Jednak prawdziwe. A propos jeszcze roku 1920. No dzisiaj usłyszałem bardzo znamienne słowa w publicznej telewizji w programie pierwszym. A propos cudu nad Wisłą, prawda? A propos cudu. W ogóle wiadomość ta była prawie ostatnia podana. Minimalna ilość minut, prawda? I na koniec jeszcze, że to jakiś tam cud. To nie cud. To było coś innego. Absolutnie to nie był cud. No to jest właśnie wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie. Tak jak to robią ci, co rządzą, właśnie wyśmiewają, poniżają, wyszydzają, stosują socjotechnikę na każdym kroku. Chcą po prostu z mózgów Polaków wyciągnąć po prostu wszystko, wyczyścić im po prostu wszystko, żeby zapomnieli historię, żeby nie pamiętali historii, żeby nie mieli swoich po prostu tego Boga, honoru i ojczyzny w swoich sercach. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję, że pan w ogóle jest, że pan tyle dobrego robi dla Polski, Polaków. Niech pan się nie przejmuje. Na pewno w narodzie jest ogromna ilość ludzi, którzy pana popierają i którzy stoją za panem i myślę, że jak będzie trzeba, staną za panem murem. I szczęść Boże. Szczęść Boże na przyszłość.
Szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego.
Panie Marku, Bóg zapłaci.
Raz jeszcze bardzo dziękuję. To miłe słowa. Stanąć trzeba za tym wielkim frontem patriotycznym, który dzisiaj powstaje wokół Prawa i Sprawiedliwości, który powstaje wokół Radia Maryja, telewizji Trwam. To jest wartość, którą musimy pielęgnować, którą musimy umacniać, dlatego że warto sobie zdawać sprawę, że to jest siła na skalę taką, jaką była Solidarność. Od czasów Solidarności nie dysponowaliśmy tak dobrze zorganizowaną i tak głęboko patriotycznym porozumieniem i tak szerokim porozumieniem, jak to, które dzisiaj powstało wokół Radia Maryja, wokół Prawa i Sprawiedliwości. I to jest olbrzymi, olbrzymi dorobek, który trzeba pielęgnować. Więc proponuję, żeby w tę stronę kierować nasze emocje i nasze nadzieje. A co do tego powiedzenia, które pan sformułował, ja zdaję sobie sprawę i rozumiem, dlaczego człowiekowi czasami w bezsilności może się takie sformułowanie wymknąć, ale nie chciałbym je zostawiać bez żadnego komentarza i chciałbym przypomnieć tego prokuratora rosyjskiego, a który zdecydował się poświęcić całe swoje życie dla znalezienia dowodów, iż to KGB, iż to NKWD zamordowało strzałem w tył głowy polskich oficerów w Katyniu i w innych miejscach. I on to robił, gromadził te dowody, chociaż naprawdę groziła mu za to śmierć. Mówię o tym dlatego, że warto sobie zdawać sprawę, że i wśród Rosjan, i wśród Niemców są nie tylko ludzie uczciwi, ale są ludzie, którzy są gotowi dla tej uczciwości do bohaterstwa. I warto o nich pamiętać, warto tę inną Rosję i warto te inne Niemcy dostrzegać, bo my będziemy w jednej Europie razem żyli, tak czy inaczej. I wtedy, kiedy mamy bronić swoich interesów, swojego honoru, swojego państwa, trzeba to robić w sposób absolutnie zdecydowany i bezwzględny, ale równocześnie trzeba szukać porozumienia, trzeba szukać takich możliwości, żeby razem czynić dobro i odbudowywać rzeczywistość niszczoną przez siły liberalne, laickie, komunistyczne.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Zofia z Warszawy. Skończyłam właśnie, skończył się film, oglądałam go. Przedtem słyszałam też naszego wspaniałego pana ministra Macierewicza, ale również czytałam wczoraj duży artykuł w naszym dzienniku, wszystko odnośnie, prawda, cudu nad Wisłą. I ponieważ jestem wnuczką żołnierza, który walczył, brał udział w tej bitwie, to trochę mi tak żal, że tak mało miejsca się jednak poświęca temu motywowi, że to naprawdę był cud. Przecież trzeba sobie zdawać sprawę, ile tych ruskich szło na Polskę. Dziadek mój na przykład ćwiczył tą młodzież akademicką i tych biedaków, którzy nie mieli pojęcia o wojnie. I to byli tacy przeciwnicy dla tej Armii Czerwonej. I Polska tak była biedna, dopiero niecałe 2 lata istniała. Trzeba sobie zdawać sprawę, że musiał być ten cud i on był. Dziadek widział. Było masę ludzi, którzy widzieli, natomiast sami Rosjanie, którzy się, bo Matka Boska będąc na niebie, prawda, przez dłuższy czas jednego dnia i drugiego, jeszcze jak piszą niektórzy w książkach, że ona rękami odrzucała te kule, które leciały, miały lecieć na Polaków, a one wracały na tych Sowietów. Więc oni byli tak przerażeni, oni tak uciekali. Ci starzy ludzie, którzy mieszkają w Wyszkowie, w Dąbrówce, na tym szlaku, gdzie oni uciekali, to oni wiedzą, a jeszcze mój wujek, który zmarł 8 lat temu, to on w ogóle widział to jako mały chłopaczek. Także bardzo szkoda, że jednak też i Kościół jakoś się, nie wiem, czy odcina, ale jakoś mało się o tym mówi. A Matka Boska naprawdę pokazała się na niebie i dlaczego ci Rosjanie, którzy byli przecież wszyscy ochrzczeni, oni uciekali. I ci, co uciekali, niektórzy się sami i oddawali do niewoli, a natomiast z książek wiem, że ci, którzy tam już jechali do Rosji, wracali i mówili o tym cudzie, natychmiast byli wysyłani na Syberię. Także no, tylko chciałam tyle powiedzieć i jeszcze raz dziękuję za audycję.
Dziękujemy pani Zofio, szczęść Boże pani.
A ja najserdeczniej dziękuję pani za tę relację. Ona jest niesamowicie istotna i rzeczywiście ma pani rację. Także ja być może zbyt mało o tym mówiłem, a przekonanie powszechne i podawanie z ust do ust przez ludzi. Tak widziałem Matkę Boską, jak rękoma broniła przed kulami sowieckimi. A odegrało gigantyczną rolę. Właśnie przekonanie, że dokonuje się cud, czyli krótko mówiąc, że wysiłek fizyczny, wojenny, polityczny jest częścią pewnego zjawiska metafizycznego, że Pan Bóg realnie wkroczył w historię i stanął po stronie obrony cywilizacji chrześcijańskiej, że my jesteśmy w tym działaniu, my, czyli Pani Ojciec, ci, którzy wtedy walczyli, częścią planu Bożego. To miało olbrzymie, olbrzymie znaczenie, jakby zapoznawane poprzez koncentrowanie się, też słuszne oczywiście, na szczegółach militarnych, szczegółach związanych z ambicjami poszczególnych osób, różnicami w koncepcjach strategicznych czy taktycznych itd., itd. Ale dla szerokich mas społeczeństwa właśnie to doświadczenie cudu było jednym z, w tych dniach, w tych konkretnych momentach przełomowych, wtedy, kiedy się decydowało, bo przecież musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gdyby Polacy nie utrzymali Radzymina, nie utrzymali Osowa, to wszystko mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej. Gdyby Rosjanie zdobyli Warszawę, to naprawdę wszystko by się potoczyło inaczej, a to zależało od zachowań poszczególnych osób. I albo ktoś był natchnięty wiarą, że uczestniczy w działaniu, że tak powiem, metafizycznym, w działaniu boskim, w wielkiej, wielkiej walce o losy chrześcijaństwa na świecie i wtedy był gotów do najwyższego poświęcenia, albo po prostu zachowywał się zupełnie inaczej. Więc podniesienie, przypomnienie przez panią tych szczegółów jest niesłychanie istotne. Warto sobie uświadomić, ci ludzie, wówczas Polacy, mieli głębokie przekonanie uczestnictwa w czymś, co jest dużo szersze niż ich tylko osoba i niż tych, i ich tylko indywidualne działania, że uczestniczą właśnie w cudzie. Ta szczególna ówczesna sytuacja religijna, metafizyczna była no nie do przecenienia elementem zwycięstwa polskiego.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dzień dobry. Ja chciałam się odnieść, właściwie przypadkiem znowu trafiłam na Państwa audycję, właściwie przeciągnęła mnie piosenka z filmu Bitwa Warszawska, ale chciałam się odnieść tutaj do jednej rzeczy, ponieważ po piosence byłam ciekawa, co to jest za stacja i tak przypadkiem zdarzyło mi się słyszeć wypowiedź jednego ze słuchaczy. Chciałam powiedzieć, że to był oczywiście cud, bo z tego, co przekazy nam mówią, rzeczywiście Matka Boska się ukazała żołnierzom jednym i drugim i Polaków zagrzewała do bitwy, a bolszewików przestraszyła, natomiast swoim obrazem. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Nie rozsądzajmy historii, ona się rozsądzi sama. Bo tak naprawdę, czy wnukowie tych ludzi, którzy byli kiedyś ubrani w mundury SS-manów, czy w mundury NKWD-stów, są winni temu? Czy oni odpowiadają za grzechy swoich dziadków? I jeszcze jedna sprawa. Manifestujmy nasz patriotyzm. Ja mam nadzieję i myślę, że nikomu to nie będzie przeszkadzało i nie sądzę, żeby to miało komuś przeszkadzać, ale manifestujmy go w kulturalny sposób, w cywilizowany sposób. Zachowujmy się jak cywilizowany naród, a nie jakbyśmy wczoraj zleźli z drzewa. Bo jeżeli ludzie wychodzą, moi rodacy, na ulicę i się okładają pięściami i rzucają świece dymne i robią cuda niewidy, to ja owszem jestem dumna, że jestem Polką, jestem patriotką, ale mnie jest po prostu zwyczajnie wstyd za tych, którzy robiąc takie rzeczy mówią, my jesteśmy Polakami, my jesteśmy patriotami, bo to znaczy, że mówią w imieniu całego narodu, że my wszyscy mamy ochotę to robić. Wyjdźmy na ulicę i zaśpiewajmy pieśni patriotyczne, na przykład tak jak robi to dyrektor Waldemar Domański z Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie, rokrocznie, kilka razy do roku, między innymi z okazji 11 listopada, ale z różnych okazji te lekcje śpiewu patriotycznego się odbywają. Wywieźmy flagę. Pomyślmy o tych ludziach, którzy zginęli, o tych, co dzięki nim dzisiaj mamy i miejmy na uwadze taki szacunek i do przeszłości, do historii. Tak jak mówię, nie rozsądzajmy jej, ona kiedyś sama się rozsądzi, nie nam jest sądzić historię.
Pani imię?
Liliana.
Pani Liliano, a o jakiej sytuacji konkretnej pani mówi, że tak wychodzą i układają się pięściami?
No mówię na przykład o 11 listopada w ubiegłego roku.
Zobaczymy, co pan
minister o tym powie. Z ulic warszawskich, o tym, co się działo na ulicach Warszawy. Ja nawet miałam taką tutaj recenzję prasową pisaną przez polonistkę, która jest jednocześnie osobą zaangażowaną troszeczkę w pracę dziennikarską, w tej chwili już trochę mniej, ale sama była redaktorem naczelnym gazety i była ze swoimi córkami na spektaklu teatralnym w Warszawie tego dnia i no, samochód zaparkowały dość daleko, bo nie dało się dojechać bezpośrednio. I napisała w tej recenzji spektakl kiepski, ale to, co się działo na ulicach Warszawy, było spektaklem niebywałym i nieprawdopodobnym, po prostu nie do opisania, więc w porównaniu z tym, co działo się na scenie. Więc myślę, że lepiej, żebyśmy świadkami takich spektakli nie byli.
Dziękuję bardzo. Co do dzieci i wnuków, nie sądzimy ich za rodziców czy dziadków. Dziękuję pani bardzo. Panie ministrze?
Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź niesłychanie interesująca. Rzeczywiście w ogóle nie rozumiem problemu dzieci i dziadków. Nie zdarzyło mi się słyszeć w ogóle, nie tylko, że sam w tym nie uczestniczyłem, ale i słyszeć na pewno w Radiu Maryja, ale także w Gazecie Polskiej, czy w naszym dzienniku, a czy w sieci, czy w Do Rzeczy, czy w którymkolwiek z patriotycznych mediów nie zdarzyło, czy normalnych mediów, po prostu normalnych mediów, nie zdarzyło mi się słyszeć, żeby ktoś osądzał dzieci czy wnuków za czyny ojców, więc nie wiem, no może to się zdarzyło i pani została dotknięta taką sytuacją, więc stąd pani refleksja. Ja mówię, że mnie się nie zdarzyło. No chyba, że ktoś się z przestępstwami, zbrodniami i poglądami antypolskimi swoich dziadków czy ojców, tak powiem, afiszuje i zgadza i je powtarza. No to wtedy w sposób oczywisty napotyka na polemikę i potępienie. No to jest zupełnie naturalne i nie ma co mieć o to pretensji. relacji. Druga kwestia z tą historią. Nie bardzo rozumiem, co oznacza osądzanie historii, no ale osądzając, czy też analizując przeszłość, wybieramy, a próbując zastanawiać się nad, zastanawiając się nad przebiegiem wydarzeń, wybieramy jakiś osąd tego, mówiąc w ten sposób, taki wybór był dobry, a taki wybór był gorszy, albo wręcz po prostu zły. Nie możemy żyć w zawieszeniu, w którym wszystkie wybory są równie dobre, albo równie złe. Nie nauczy pani dziecka, żeby wyrosło na uczciwego człowieka, jeżeli nie będzie miało wzorców moralnych zachowań. My wszyscy w ten sposób się uczymy, także właśnie poprzez ocenianie historii. To jest naturalne, należy w tym zachowywać jak najwięcej obiektywizmu, mieć jak najszerszą wiedzę, znać jak najwięcej faktów, nie poddawać się indoktrynacji, tylko móc swobodnie tę analizę dokonać, no ale ocena przeszłości jest niezbędna każdemu narodowi, każdemu społeczeństwu i każdemu człowiekowi dla kształtowania swojej osobowości. To jest dla mnie też jasne, żadna historia sama się nigdy nie osądzi. Historia nie jest bytem osobowym i w związku z tym nie ma możliwości sama się osądzać. My, jako ludzie, my jesteśmy podmiotem, który tę rzeczywistość osądza niejako i rozważa i analizuje i ocenia. I wreszcie ostatnia ważna kwestia, którą pani podjęła, związana z
manifestacją patriotyzmu.
Bardzo, bardzo serdecznie przede wszystkim zapraszam panią 10 września, każdego 10 miesiąca odbywa się Marsz Pamięci w Warszawie od Katedry Warszawskiej do Pałacu Prezydenckiego, podczas którego modlimy się na różańcu, śpiewamy pieśni religijne i patriotyczne, przypominamy przeszłość ludzi, którzy polegli pod Smoleńskiem i przywołujemy nadzieję, że prawda o tej zbrodni zostanie nie tylko ujawniona, ale także osądzona, normalnie, sądownie osądzona, bo jak każda taka sytuacja, ona osądu i sądu wymaga. I myślę, że to jest właśnie taki model, który pani powinien odpowiadać. No ale on możliwy jest tylko dlatego, że po pierwszych 2 czy 3 miesiącach, kiedy próbowano atakować ten pochód, próbowano go w różny sposób prowokować, zrezygnowano na skutek różnych zachowań, różnych działań, zrezygnowano z tych prowokacji. Gdyby pani przyjrzała się teraz temu, co robili różni ludzie, różne bojówki wynajęte w sierpniu 2010 roku pod Pałacem Prezydenckim, to miałaby pani właśnie obraz analogiczny do tego, który pani przed chwilą przywołała z 11 listopada, tylko właśnie dotyczący Marszu Pamięci, ale takiego Marszu Pamięci, który poddany był prowokacji wynajętych ludzi, wynajętych bandytów, mających doprowadzić do awantury. I zdjęcia z ich zachowań przedstawiane pani są argumentem na rzecz, oni właśnie się źle zachowują. W zeszłym roku była po prostu zorganizowana prowokacja mająca postawić wielką rzeszę młodzieży narodowej demonstrującej 11 listopada w złym świetle. Nieuczciwie przedstawić ich jako ludzi, którzy nie umieją zachować powagi i zachować patriotyzmu. Tymczasem w tym wielkim, gigantycznym marszu, setek tysięcy ludzi, olbrzymia część to były małżeństwa młode z dziećmi, którym nic nigdy się nie zdarzyło, jeżeli nie byli w zakresie atakujących prowokatorów. Więc mam wrażenie, że pani po prostu opisuje nie ten marsz, tylko działania tych, którzy chcieli ten marsz zaatakować i skompromitować. Takie jest moje wrażenie. Ja się nie spotkałem z niekulturalnymi czy niecywilizowanymi, takich, którym musiałbym się wstydzić demonstracji polskiego patriotyzmu przez polską młodzież, przez prowokatorów. antynarodowych. Tak. Oni rzeczywiście próbowali, na przykład 2 lata temu sprowadzeni z Niemiec bojówkarze lewaccy pluli na polskie mundury. Tak rzeczywiście takimi zjawiskami mieliśmy do czynienia. Specjalnie sprowadzono bojówki lewackie przygotowane do walk ulicznych po to, żeby zaatakowali polskich patriotów. Więc przy słusznym apelu o to, żebyśmy godnie demonstrowali mój patriotyzm, proszę też o więcej realizmu w percepcji tego, co pani pokazuje telewizja lub opowiadają różni ludzie. Jest niestety bardzo wielu, którzy chcą po prostu ośmieszyć i zniszczyć polski patriotyzm.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca Grzegorza i pana posła Macierewicza. Przysłuchuję się tej audycji i właśnie też, panie pośle, drogi ojcze, troszeczkę mnie sprowokowała wypowiedź tej pani i zgadzam się z argumentacją pana posła, co przed chwilą powiedział. Taka jest prawda. Na wszelkie sposoby próbuje się święto niepodległości nam, Polakom, dużych miast, małych miast, obrzydzić. Do tego dochodzi perfidna polityka obecnej ekipy, jeśli chodzi o edukację. Mam nadzieję, że jeśli kiedyś w przyszłości, jeśli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to natychmiast, ale to natychmiast, tak jak to uczynił premier Orban na Węgrzech, że państwo zmienicie tą podstawę nauczania i przywrócicie ten dawny styl, dawny sposób nauczania w polskich szkołach i powróci lekcja historii. Język polski, te właśnie dziedziny, które Polakom kształtują świadomość, patriotyzm, my nie możemy się wstydzić. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jakie święto amerykańskie. Ludzie defilują z flagami, cieszą się, śpiewają, a nasze władze, obecne, moje obecne władze, po prostu obrzydzają, w obrzydliwy sposób pokazują nieprawdę. A pani, która przed chwilą dzwoniła, ja bym bardzo panią prosił, niech pani wejdzie w stronę internetową Święto Niepodległości, z 2011 roku. Jak pani zobaczy młodych ludzi, tych tak zwanych kiboli, których pani po prostu w sposób nieusprawiedliwiony obraziła, kiedy zostali pobici przez bojówki, o których pan poseł powiedział. Jest smutnym faktem, że w tych sprawach palce maczały nasze władze. To jest niedopuszczalne, żeby władze państwa polskiego nasyłały na ludzi, którzy świętują bojówkarzy. Ba, nawet byli to poprzywierani policjanci, polskie służby. I to jest fakt. Jeden z kibiców, który został pobity z polską flagą i szalikiem, to w sposób ordynarny odzywano się do niego. Pobito go na komisariacie. To jest wyraźnie na stronie internetowej. Ja to mówię, to są fakty. To nie jest coś wymyślonego. I pan poseł ma rację. Dopóki się nie usunie ludzi, którzy w ten sposób działają, no to ten patriotyzm będzie po prostu pomniejszony. Ale miejmy nadzieję, że ruch oddolny i ludzie, i młodzież, która jest, i młodzież jest wspaniała. Radziłbym też pani tej spojrzeć, jak kibice Jagiellonii Białystok pięknie panu premierowi na spotkaniu w Białymstoku odpowiedzieli. Jak mądrze stawiali pytania. I to jest właśnie, tu jest ten cały, wychodzi patriotyzm i mądrość młodego pokolenia. Tylko się tych ludzi obrzydza i wszystkich się wrzuca do jednego worka, mówi się, to są kibole. No, to brzmi tak troszeczkę brzydko i ordynarnie. Ale myślę, że jak nastąpi zmiana u steru władzy, to wreszcie te sprawy pójdą do przodu. Panie pośle, dobrze, że pan jest, dobrze nie tylko pan, ale wiele, wiele innych osób zwraca się na to uwagę, że są rocznice polskie, nasze narodowe, których powinniśmy być dumni i nikt nam nie powinien przeszkadzać. Mam nadzieję, że jak dojdziecie do władzy, to zmienicie to, że las biało-czerwonych flag będzie w każdym polskim domu i w każdej polskiej miejscowości. Żyją wnukowie, żyją jeszcze być może dzieci tych ludzi, którzy brali wówczas udział, choć może już nieliczni i mają prawo oczekiwać, że władze nasze polskie docenią wysiłek. Bo to Polska zatrzymała. To był cud, oczywiście. Taka nawałnica, a tutaj Polska to powstrzymała. Powstanie warszawskie, 1944 rok. Co by było, to co podkreślił pan profesor Kierzu, gdyby Rosjanie szybciej wykończyli, prawda? Niemców. Gdzie by była dzisiaj granica? To są fakty. To Polska uratowała Europę przed nawałnicą komunizmu. I dzisiaj Europa powinna nam wdzięczna być. Polsce. I tak powinno być. I nie mamy się czego wstydzić. Polska jest jedna. Jesteśmy dumni z tego, że tu żyjemy, że tutaj pracujemy. Mamy tylko tą obecną ekipę, która przeszkadza w tym. Ale mamy nadzieję, że być może uda nam się wspólnymi siłami wreszcie ten stan zmienić. I dzięki panu i wielu, wielu innym ludziom oddanym polskiej sprawie. Mam nadzieję, że ruszymy do przodu, czego sobie życzymy. Pozdrawiam pana posła, pozdrawiam ojca Grzegorza i życzę mi jego wieczoru. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu, szczęść Boże.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Przytoczył pan większość tych argumentów, które ja bym przywołał, więc do tego nie będę wracał, ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, potwierdzając zdecydowanie pana i informacje, i intuicje. Rzeczywiście, rzeczywiście doszło do takich haniebnych działań ze strony wyższych funkcjonariuszy policji, iż skierowano niejawne grupy, których celem była nie tylko prowokacja, ale także katowanie demonstrantów. Znana jest sprawa, jest film, nie ma wątpliwości. Zresztą ta kwestia miała bieg prawny funkcjonariusza, który przebrany, tak powiem, po cywilnemu, po prostu kopał do nieprzytomności leżącego demonstranta, który nic nie robił, niczym nie rzucał, żadnej agresji nie przejawiał, po prostu sobie spokojnie szedł, został złapany, rzucony na ziemię i skopany po prostu przez ubranego po cywilnemu funkcjonariusza policji. Więc ten funkcjonariusz musiał skądś mieć takie instrukcje. To nie jest tak, że człowiek takie rzeczy robi wyłącznie z jakichś niezdrowych emocji, a jeżeli ma takie niezdrowe emocje, to należy go natychmiast od tego typu zajęć w służbie odsunąć, bo on się do tego po prostu nie nadaje. Więc rzeczywiście tutaj działo się wiele rzeczy niedobrych. Przypomnijmy, że niestety najbliższy 11 listopada też jest zagrożony analogiczną sytuacją. Ją zresztą już tę scenę dramatu już ustawiono, zgadzając się na to, żeby, a pan Donald Tusk na to wyraził zgodę, żeby były wtedy obchody, żeby była wtedy konferencja związana z alternatywnymi źródłami energii, która zawsze ściąga ludzi z tak zwanych alterglobalistów, prawda, czy antyglobalistów i tego typu demonstracje. I pan Donald Tusk świadomie wybrał na to datę, na tę wielką konferencję, która się z całego świata zjedzie, i demonstranci anarchistyczni z drugiej strony też, wybrał na to datę 11 listopada, o której wiadomo, że będzie równocześnie wielka demonstracja narodowa. A więc świadomie stworzono sytuację, w której liczy się na to, że będzie musiało dojść właśnie do tego typu zamieszek, awantur czy konfliktów. No ale to jest działanie przemyślane. To jest działanie, w którym niestety premier rządu bierze na swoją odpowiedzialność, że Polska będzie przedstawiana jako kraj niecywilizowany i że my sami będziemy musieli, czy będziemy postawieni wobec sytuacji, żeby musieć się siebie wstydzić. Rzeczywiście takie są konsekwencje rządów człowieka, który uważa, że polskość to nienormalność i chce wszelkimi siłami sprawić, żebyśmy tak na siebie i cały świat, tak na Polaków patrzył.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, w Radiu Maria rozmowy niedokończone. Gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz. Temat naszych rozmów: zwycięstwo roku 20 i jego następstwa dla Rzeczpospolitej.
W życiu bliski będziesz nie zawsze ty, tylko ty. Pocałunki twoje, uściski ty, zawsze ty. Ty masz takie dobre serce, umiesz tak pocieszać mnie, kiedy w smutku czy rozterce jest mi źle. że będą mi w życiu bliski, będziesz mi zawsze ty, tylko ty.
Tylko ty, w piosence również wspominamy rok 20. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Gabriel Dziuki z Londynu. Ja też dopiero niedawno przyłączyłem się do słuchania audycji dzisiejszej. Chciałem się pokrótce tylko odnieść do telefonu pani, która wcześniej dzwoniła. Jest to dla mnie niekoniecznie szokujące. Jak można mieć taki stosunek do tego, co się dzieje obecnie w Polsce. Dlatego, że tutaj z doświadczeniem Wielkiej Brytanii, kiedy jestem już 10 lat na emigracji, mogę tylko powiedzieć, że no z punktu widzenia państwa normalnego, zarządzanego normalnie, prowadzonego normalnie, gdzie większość rzeczy, które dzieją się w III Rzeczypospolitej, nie mogłoby mieć miejsca, gdzie naturalny protest, gdzie najzdrowsza skala społeczna wystąpiłaby w ogromnej części Wielkiej Brytanii, o wiele więcej niż w Polsce. Nie dopuszczono by do większości rzeczy, aż nie mówiąc o takich makabrycznych katastrofach jak 10 kwietnia 2010 roku. Jeżeli ta pani ma wątpliwości, co jest normalne, bo w jej wypowiedzi to raczej tak odczytałem, to ja ją zapraszam do Wielkiej Brytanii, niech przyjedzie, niech zobaczy. Na sobiegiem samochodzie jest flaga Wielkiej Brytanii. Ludzie w ogóle się nie boją demonstrować swojego przywiązania do patriotyzmu. Są dumni z tego, kim są, ze swojej tożsamości. Kultywują pamięć narodową. I co drugi pub nazywa się imieniem jakiegoś bohatera, księcia, króla, czy jakiegoś wydarzenia. Mówię tylko tyle, że pokrótce a propos telefonu tej pani, bo też nie chcę poświęcać temu zbyt wiele czasu. Nawiązanie do 93. rocznicy cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej, zwanej cudem nad Wisłą. Chciałem tylko taką swoją refleksją się podzielić, że dzięki Bitwie Warszawskiej, dzięki bohaterskiej postawie warszawiaków, Polaków w 1920 roku, kiedy Rzeczpospolita miała dopiero niespełna dwa lata, udało się powstrzymać takiego wielkiego agresora ze wschodu. Na pewno było to cudem, jakby na to nie patrzeć. Ale z drugiej strony chciałem zwrócić jedną uwagę, że dzięki temu wielkiemu czynowi, temu wysiłkowi, udało się później przez 20 lat wychować pokolenie Kolumbów. Ludzi, którzy 20 lat później, podczas II wojny światowej, nie stali bezczynnie, nie patrzyli jak Niemcy i Rosjanie ponownie mordują, grabią, gwałcą słabszych, niewinnych ludzi, którzy po prostu na pewno nie zasłużyli sobie na taki los. Tylko to właśnie pokolenie Kolumbów, ludzi wychowanych w wolnej Polsce, normalnej Polsce, potrafiło postawić opór. Czy to w Powstaniu Warszawskim, czy poprzez Armię Krajową, czy poprzez MSZ, czy później przez żołnierzy wyklętych w czasach PRL-u, tak? W czasach niewoli przywiezionej właśnie poprzez tych, którzy uciekali w 1920 roku, pozostawiając ze sobą broń i wszystko w tym sesji. Mimo, że byli o wiele bardziej liczniejsi. A dzisiaj po 50 latach PRL-u mamy do czynienia z pokoleniem, które niestety nie potrafi walczyć o swój dobry byt, o swoją wolność w swoim kraju, tylko po prostu no niestety poddaje się emigracji i musi wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia. A to tyle do mojej refleksji. Chciałem jeszcze tylko serdecznie podziękować panu posłowi, panu ministrowi Macierewiczowi za wizytę u nas w Londynie 22 września zeszłego roku, która była dla nas ogromnym wyzwaniem, ogromnym przeżyciem. Każdy, kto spotka pana ministra, jest na pewno pod ogromnym wrażeniem. Ten człowiek niesie ze sobą ogromną energię, która się udziela. Za to wszystko serdecznie panu dziękuję, panie ministrze. Modlę się za pana i mam nadzieję, że osiągniemy naszego celu wolnej Polski niepodległej. To tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Myślę, że nasza słuchaczka też, o której pan wspomniał, mówiła o tym, żeby nie bać się, tak, i tej flagi narodowej w różnych miejscach, przede wszystkim w domu, bo to na wyciągnięcie ręki, kiedy mamy święta patriotyczne, więc tak sobie też by to wyobrażała, tak też się będzie trafiało do młodego pokolenia, a ewentualnie jakieś zamieszki, no trochę pewnie jako kobiety też wzdrygają, to normalne. Proszę bardzo, panie ministrze.
Ja tak, ja się w pełni zgadzam z tym ojca komentarzem. Miejmy świadomość, że ta pani nie była osobą, która występowała przeciwko demonstrowaniu patriotyzmu, wręcz przeciwnie, tylko sądziła, że to, co jej pokazują obrazki telewizyjne, gdzie ktoś kogoś kopie leżącego, gdzie ktoś do kogoś kogoś rzuca, prawda, czymś i tak dalej, to są obrazki charakteryzujące rzeczywiście przebieg wydarzeń podczas manifestacji, tymczasem...
I to tak, świąt narodowych.
Tak, narodowych. Tymczasem tak wcale nie było. Jej pokazano kilka obrazków zajść sprowokowanych, które miały właśnie niejako zdeformować obraz polskiego patriotyzmu i polskich demonstracji. Miały sprawić, żeby tych demonstracji nigdy nie było. Miały sprawić, żeby one były marginesem życia publicznego, a nie żeby były pewnego rodzaju codziennością, o którym mówił przed chwilą pan z Londynu. Bardzo się cieszę, że się moja wizyta wtedy przydała. Ja też z niej wróciłem do Warszawy bardzo, bardzo podniesiony na duchu. No, państwa patriotyzmem, państwa determinacją, waszą, że tak powiem, wiarą w możliwość rozwiązania trudnych polskich spraw. Także wzbogacaliśmy się wzajemnie i ja także państwu bardzo serdecznie dziękuję za to. Jeżeli chodzi o samą kwestię patriotyzmu, no to trzeba być świadomym, że my znajdujemy się w o tyle różnej sytuacji od na przykład Anglii, że tam nie ma wielkiego dominującego bloku rządowo-medialnego, który nastawiony jest na atak na patriotyzm. A w Polsce właśnie niestety żyjemy w takiej sytuacji. W takiej sytuacji, w której są siły dominujące na scenie politycznej i dominujące na scenie medialnej, które niejako w sposób zaprogramowany atakują patriotyzm, prowokują do różnych zachowań, etc., etc. W jednym z czasopism w dniu dzisiejszym ukazał się materiał, w którym atakuje się to, że podczas obchodów związanych z cudem nad Wisłą w Osowie równocześnie poświęcono, odsłonięto po piersie pana generała Gongora, że łączy się sprawę zbrodni czy tragedii smoleńskiej ze sprawą cudu nad Wisłą. No ale naprawdę pan generał Gongor poległ pod Smoleńskiem. Tak naprawdę w rzeczywistości było. I naprawdę kilka osób, które poległy w Smoleńsku, to byli ludzie związani bardzo, bardzo, bardzo swoim życiem zawodowym, ale także swoim zachowaniem z wojskiem i z walką o niepodległość, także z pielęgnowaniem tradycji 15 sierpnia i Bitwy Warszawskiej. Ten związek jest związkiem zupełnie oczywistym. A gdzież ma stanąć po piersie szefa sztabu generalnego, jak nie właśnie w miejscu, gdzie polegli żołnierze broniący Rzeczpospolitej przed bolszewikami? No już jest wystarczającym problemem to, że ktoś uznał za właściwe, żeby postawić pomnik tam bolszewikom, a nie Polakom, a nie tym, którzy bronili nas przed nawałą bolszewicką. Więc generał Gongor, jego pomnik tam jest właściwy, ale znalazło się medium, które to postanowiło zaatakować. Czy to byłoby możliwe w jakimkolwiek innym kraju, czy w jakimkolwiek innym kraju tak wielkie zwycięstwo byłoby piętnowane przez jakąkolwiek gazetę, przecież ona przestałaby się sprzedawać. Nikt by jej nigdy w życiu nie kupił. A w Polsce ona istnieje, bo jest przez rząd podtrzymywana i dofinansowywana w bardzo różny, tak powiem, przez na przykład dawanie reklam w różny bardzo sposób. Mówię o tym dlatego, że często niektórzy Polacy nie zdają sobie sprawy z takiej bardzo wyrafinowanej gry, którą prowadzi się przeciwko uczuciom patriotycznym i uczuciom i myślom religijnym w Polsce. Religia, patriotyzm są planową i systematycznie zwalczane i to jest wielki problem. Zgadzam się z panem z pewnością. Gwarantuję, że po dojściu PiS-u do władzy te elementy będą zdecydowanie odsunięte. Nie ma co do tego wątpliwości.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zofia z Podlasia. Chciałabym odczytać fragment wiersza księdza Ignacego Skorupki. Sutanna. Postać ma wołać będzie do wszystkich, iż to sługa Boży, a więc człowiek głoszący istnienie, działanie Boga, nie tylko zewnętrzny wygląd, ale znamię niezmazane poświęcenia głosić będzie. Ja chcę być sługą Bożym. Pragnę odpowiadać zamiarom Boga względem mnie. Na czas niedowiarstwa chcę mieć wiarę głęboką i gorącą. Na czas niedowiarstwa chcę być prostym w obejściu i pokornym i cierpliwym. Na czasy rozwięzłości i rozpasania chcę być czystym, niewinnym w myśli, mowie i uczynku. W czasach biedy i nędzy chcę być jałmużnikiem, chcę być biednym, chcę służyć ludzkości, dla ludzi żyć, by trafić do Boga. Nie nam, lecz imieniu Twemu chwałę daj chwałę. Mam też opis Zofii Skorupko, kuzynki księdza Ignacego Skorupki, jak to wyglądała właśnie ta bitwa. I może przeczytam tylko taki mały fragmencik. Wracały wozy pełne rannych i konających. Ksiądz Skorupka, przemoczony, udzielał ostatniej posługi duchowej. W końcu oświadczył, że rusza do ataku i pobiegł przed szeregiem, zagrzewając do ataku wzrokiem, ruchem i postawą, śpiewając pieśń Serdeczna Matko z krzyżem w ręku. Porywał linię, krzepił serca, łagodził drżenie rąk dzieci, które jeszcze nie trzymały broni, bo kompania jego składała się z dzieci od 16 lat. Był miłośnikiem młodzieży. Duma rozpierała mu piersi, szedł na kulę. Biegł, aby prędzej spotkać się z wrogiem, aby bronić Warszawy. Kompania jego składała się z 800 ochotników, uczniów, zostało 300. Na ściernisku przy miedzi padł ksiądz bohater Skorupka. Krzyż trzymał w ręku, górna część czaszki oderwana od wybuchu kuli. Leżała obok. Zwycięstwo zdobywane gorącą walką na 100-kilometrowej linii frontu dokonało się 15 sierpnia. Jest dalszy też opis, ale może dalej nie będę czytać. Z Bogiem.
Bardzo dziękujemy pani, z panem Bogiem.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja oczywiście w żadnym wypadku nie mogę się wypowiadać za żadne medium, ale myślę, że gdyby pani do którejś z gazet patriotycznych przekazała ten opis, to na pewno, zwłaszcza w tych dniach, byłby on wydrukowany, bo to nieznany tekst, a przynajmniej ja go nie znałem, myślę, że większość z nas słuchających go nie znała, a niesłychanie plastycznie i dramatycznie pokazujący, co się tam naprawdę i jak tam się to działo, przemawiający no bardzo, bardzo, bardzo silnie, więc proszę, żeby pani podjęła jakieś działania, by to można było przeczytać w szerszym wymiarze. Powtarzam jeszcze raz, myślę, że każda polska gazeta chętnie to opublikuje. Jeżeli nie ma jakichś szczególnych praw autorskich, które by to uniemożliwiały, to myślę, że warto to zrobić, żeby Polacy szerzej się z tym zapoznali, bo inaczej ten przebieg wydarzeń nie jest tak plastyczny, tak dramatyczny i tak ludzki równocześnie. A tekst, który pani przeczytała, zbliża nam to niesłychanie. Także bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję i proszę rozważyć, czy nie warto tego opublikować.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Chwaluj nam Chryste, zdrawia się Matko Mario Dziewico.
Zawsze i wszędzie.
Ojca w ziemi ciembarskiej. Kłaniam się czcigodnemu Ojcu, szanownemu Panu Pasłowi i wszystkim osobom słuchającym. Mam trzy pytania. Po pierwsze, kto Polsce pomagał a kto przeszkadzał, chodzi mi o państwa zachodnie i sąsiednie, sąsiadujące w czasie tej kampanii bolszewickiej. Drugie, jak zachowały się nasi obywatele innej narodowości, jak Ukraińcy, Białorusini, czy Żydzi, czy inni w czasie właśnie tej kampanii. I trzecie, co mnie też bardzo nurtuje, to może nie całkiem związane, ale też powiązane jakoś, to kto był odpowiedzialny za to, że w 27 roku, półtora roku po puczu, czy też w zamachu majowym, zdjęto krzyż z korony Orła Polskiego i wtłoczono w skrzydła pięcioramionne gwiazdy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Słucham na antenie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jeśli chodzi o sprawę ostatnią, ona wielokrotnie wraca i zarówno wtedy była bardzo bulwersująca, jak i teraz jest bulwersująca. Nie wiem, kto bezpośrednio podjął tę decyzję rezygnacji z korony orła i zmiany tych symboli, tak jak pan to relacjonuje. Ta sprawa była już zresztą dzisiaj podnoszona także podczas spotkania w telewizji Trwam. Nie wiem, kto personalnie ją podjął i zgadzam się, że to nosi wszystkie znamiona takiej walki z symbolami religijnymi, walki laickiej z symbolami religijnymi i że warto by wyświetlić rzecz do samego końca. Jeżeli chodzi o sprzyjające nam w 20 roku czy w trakcie tamtej wojny państwa, to na pewno bardzo sprzyjały nam po uporaniu się ze swoimi bolszewikami Węgry. Nawet dzisiaj przypomniał poseł węgierski, który z ugrupowania pana premiera Orbana, który był w Osowie, przypomniał o pomocy broni, jaką przekazano wtedy w 20 roku na pomoc Polsce, więc Węgry nam na pewno sprzyjały najbardziej z otaczających nas państw. Sprzyjała nam także Francja. Ja chcę przypomnieć, często się mówi o generale Wyjandzie, ale mało kto pamięta o ponad 200 oficerach, a wśród nich był późniejszy generał i prezydent Francji Charles de Gaulle, którzy przybyli do Polski, pomagali w szkoleniu polskiego wojska, ale także sami walczyli. Jest taka scena pod Mińskiem Mazowieckim, o ile się nie mylę, gdy maszerują oni na czele polskich wojsk naprzeciwko bolszewików, więc tutaj Francja rzeczywiście zaangażowała się w pomoc Polski. Oczywiście to zaangażowanie zapewne mogło być większe, ale nie ma wątpliwości, że z racji różnych, przede wszystkim własnego interesu geopolitycznego, Francja była zaangażowana. W pewnym momencie także część opinii angielskiej stanęła po naszej stronie, chociaż jak wiadomo Lloyd George robił wiele, żeby to nasze, tak powiem, korzystne rozwiązanie nie było. On nie był zwolennikiem pozytywnych dla Polski rozwiązań. Jeżeli chodzi o zachowanie narodowości, narodów Rzeczpospolitej, to na pewno było po stronie białorusińskiej duże zaangażowanie zgodne, że tak powiem, z polskim interesem. Były oddziały białoruskie walczące po polskiej stronie. Zresztą tak samo jak były oddziały ukraińskie armii generała prezydenta Petlury po polskiej stronie do końca, do samego końca walczyły. Zresztą później doszło do takiego znanej sytuacji, w której Piłsudski przepraszał ich za to, że w istocie pokój został zawarty, nie uwzględniając interesów ich narodów i tych, które Polska się wobec nich zobowiązała. Więc tutaj nie stykaliśmy się akurat w tym momencie w okresie wojny 20 roku z atakami ze strony czy mniejszości słowiańskich. Inna była często postawa postawa ludności żydowskiej na terenach wschodnich, chociaż w głębi Rzeczpospolitej też, też inna. Tak mniej więcej ta scena wyglądała. Na pewno wrogie stanowisko zajmowali Niemcy, no to jest jasne. Niechętne stanowisko zajmowali z różnych powodów także Czesi i to, jeżeli chodzi o tę najbliższą nam scenę, tak mniej więcej to wyglądało. Wbrew pozorom mieliśmy także na zachodzie sojuszników, myślę tutaj głównie o Francji.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Dla ojca i dla pana ministra.
Dziękujemy.
Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Czy to jest prawda, że rząd polski odrzucił ofertę Czechosłowacji, która licząc się z niemiecką agresją chciała przekazać Polsce całe swoje lotnictwo, które miała wówczas nowoczesne, a które potem Niemcy wykorzystali do niszczenia nalotów na Polskę? I to jest to moje pytanie.
Pani zapewne mówi o roku 38-39, tak?
Tak, 38-39.
Ja powiem szczerze, że o tak daleko idącej ofercie nie słyszałem nigdy. Były rozmowy na nieporównanie skromniejszym zakresie, to słyszałem, ale tak, żeby było oficjalne wystąpienie rządu czeskiego, na którym można by polegać przekazania Polsce lotnictwa, nie słyszałem i wątpię. Czechosłowacja była bardzo dobrze uzbrojona. Mówiliśmy o tym w pierwszej części. Polskie wojsko niestety nie było w dostatecznym stopniu nasycone właśnie bronią nowoczesną, bronią mobilną, bronią związaną z Blitzkriegiem, lotnictwem i oddziałami pancernymi, a Czesi dysponowali tą bronią. I nie sądzę, żeby taką propozycję odrzucono, gdyby ona serio została Polsce przedstawiona. Nic o tym nie wiem, żeby tak ona została sformułowana. Myślę, że to jest jednak jakaś tam zwielokrotnienie, jakieś echo, być może nadziei na zupełnie niższym szczeblu, ale na pewno nie w tym zakresie, o jakim pani mówi i nie tak poważnie, jak pani to relacjonuje.
Dziękujemy.
To dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Wielkopolski. Z zachwytem można popatrzeć na historię walki w roku 20 w Powstaniu Warszawskim. I tak przykrem jest dzisiaj to, że Polacy dzisiaj oddali swoją niepodległość i władzę obcym. Bo jeżeli ktoś twierdzi, że Polska to nienormalność, to może to powiedzieć chyba tylko ktoś, komu Polska nie jest bliska. Z przykrością dzisiaj usłyszałam od pana Komorowskiego w przemówieniu, że wreszcie kończymy kontyngent wojskowy w Afganistanie. Tylko, panie Komorowski, dlaczego pan kłamie? Przecież to pan przedłużył do 2014 roku. A Polacy, musimy się uczyć historii i może w salkach katechetycznych należałoby gromadzić dzieci i przekazywać im najnowszą historię. Myślę, że ta pani, która dzwoniła i mówiła o tych bojówkach, powinna się zastanowić i przypomnieć sobie czasy PRL-u, ZOMO. Dzisiaj nam się sytuacja moim zdaniem całkowicie powtarza. Mamy powtórkę bis tego, co było. Wydaje nam się, że mamy wolność i niepodległość, a tak naprawdę jej nie mamy. I należy zrobić wszystko, żebyśmy się zjednoczyli. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w studiu. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę konkluzję przede wszystkim. Naprawdę bardzo za nią jestem wdzięczny. Rzeczywiście 20 ponad lat po roku 89, w nieprawdopodobnych bólach, trudnościach, zamęcie, nieporozumieniach, kłótniach, rodzi się ta polska patriotyczna jedność. Myślę, że jesteśmy jej bardzo, bardzo bliscy. A wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak gigantyczny jest potencjał w Polakach. Jak wielki jest w nas potencjał. Jesteśmy narodem wciąż jednak wychowanym i ukształtowanym przez cywilizację chrześcijańską. Jesteśmy narodem patriotycznym. Mimo walki przeciwko patriotyzmowi, jesteśmy narodem bardzo, bardzo zdolnym i bardzo dynamicznym, i w sytuacji zamętu i kryzysu, z jakim mamy do czynienia w Europie, w tym także na wschodzie Europy, możemy być tym punktem odniesienia trwałym, który stworzy między Odrą a Kaukazem, Morzem Bałtyckim, a Morzem Czarnym, przestrzeń wolności, przestrzeń niepodległości dla ludów, narodów i państw, które tutaj mieszkają i które będą wzajemnie się wspierać i wzajemnie się bronić. To jest realnie możliwe. Zaczątki tego procesu, ale bardzo daleko posunięte, zostały rozpoczęte, zostały zrealizowane przez pana prezydenta Kaczyńskiego. To nie jest w żadnym wypadku myśl federalistyczna Józefa Piłsudskiego, ale to jest podobna jak zarówno u Paderewskiego, jak i u Piłsudskiego, może w inny zupełnie sposób, ale i u Dmowskiego, myśl o zapewnieniu Polsce warunków niepodległości. Bo to jest tutaj najistotniejsze. Warunkiem tego jest to, o czym pani mówiła. Jedność. Warunkiem jest jedność sił patriotycznych i taka mądrość, która kazała wtedy, w roku 20, a dominującym przecież siłom narodowym związanym z obozem Romana Dmowskiego, one dominowały wtedy w całej polskiej polityce posłów związanych z narodową demokracją i z ruchem ludowym, też sprzyjającym narodowej demokracji, było ponad 200, a posłów lewicy, którzy się orientowali na Józefa Piłsudskiego, było około 100, więc była ewidentna przewaga sił narodowych, ale jednak rozumiano, że nie czas i miejsce na wzajemne niszczenie się, i tak jak siły związane z Romanem Dmowskim pozostawiły w istocie dowództwo nad armią i funkcję naczelnika państwa Józefowi Piłsudskiemu, tak Józef Piłsudski z kolei pozostawił kierownictwo sprawami zagranicznymi i negocjacje wersalskie w rękach sił narodowych Romana Dmowskiego, wiedząc, że on ma większe szanse, większe doświadczenie, większe zakorzenienie i większą możliwość skutecznego działania na tamtym polu. Umiano się porozumieć. Umiano się porozumieć nie dlatego, byśmy teraz byli kłótliwi i nie umieli się porozumieć, tylko dlatego, że przy wielkich różnicach, wielkich sporach, które olbrzymie emocje wywoływały, jeżeli by państwo spojrzeli na tamtą publicystykę w tamtym czasie, a nawet na ludzi, którzy z obu obozów dzisiaj o tamtych czasach piszą, to często sformułowania są bardzo, bardzo daleko idące, ale nikt nie ma wątpliwości, że Piłsudski był wielkim polskim patriotą i nikt nie ma wątpliwości co do wielkości Romana Dmowskiego. Także oni wzajemnie nie mieli w tej sprawie wątpliwości, choć bardzo ostro się wzajemnie często zwalczali. Ale dlatego właśnie w momencie kluczowym mogli się porozumieć. Tak jak my w obozie patriotycznym często różniąc się w szczegółach, umiemy się porozumiewać. Rzecz w tym teraz, żeby to było porozumienie, które przyniesie nam odbudowę niepodległości Polski i ustanowienie rzeczywiście rządów narodowych.
Panie pośle, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę z naszymi słuchaczami, wcześniej z widzami.
Ja dziękuję najmocniej. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan poseł Antoni Macierewicz. Temat, który poruszaliśmy na antenie Radia Maria, zwycięstwo roku 20 i jego następstwa w Rzeczypospolitej. Bardzo dziękujemy również za telefony, za Państwa uwagę.